Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W cyklicznej audycji Szukając Słowa Bożego w poranek niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wita się z Państwem ojciec Krzysztof Biliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Chcemy pochylić się nad Bożym Słowem, które Kościół dzisiejszej niedzieli podarowuje nam jako światło i mądrość od Boga pochodzącą na dzisiejszą niedzielę. Pierwsze czytanie weźmiemy z Ewangelii. W tym kluczu dzisiaj będziemy rozważać nasze słowo. Najpierw przeczytamy Ewangelię, a potem pierwsze i drugie czytanie. Ewangelia dnia dzisiejszego to fragment Ewangelii świętego Jana z rozdziału 20, wersety od 1 do 9. Ewangelia świętego Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Święty Jan Ewangelista podzielił, drodzy, wydarzenia u grobu Jezusa na trzy sceny. Daje nam do ręki niejako tryptyk trzech scen. Pierwsza scena jest bardzo krótka, obejmuje dwa pierwsze wersety 20 rozdziału, werset pierwszy i drugi. Maria Magdalena idzie do grobu, gdy jeszcze jest ciemno, widzi odsunięty kamień i nie wchodząc do środka, powraca i zaniepokojona opowiada o tym, co widziała uczniom. Zauważmy, Ewangelista nie wyjaśnia nam, dlaczego Maria udała się do grobu tak wcześnie. Druga scena zawarta jest w kolejnych wersetach od 3 do 10. Fakt, że grób Jezusa jest pusty, stwierdzają teraz dwaj uczniowie. Trzecia scena u grobu należy do tryptyku, ale nie czytamy jej dzisiejszej niedzieli. Chodzi o wersety od 11 do 18. Dla komplementarności pragnę jednak przywołać tę scenę na pamięć. Uczniowie powracają do domu, ale Maria Magdalena pozostaje u grobu. Ona nie przestaje bowiem poszukiwać swojego Pana i szukając Go płacze. Kiedy jednak spotyka swojego Pana, nie potrafi rozpoznać Jezusa. Pamiętasz? Rozpoznaje Jezusa po Jego słowie. To jest ważna wskazówka i dla nas. Rozpoznać Jezusa po Jego słowie. A zatem nasza dzisiejsza Ewangelia opowiada o dwóch spotkaniach przy grobie. Trzecie zostawimy teraz poza kręgiem naszego rozważania. Pozostałe Ewangelie wspominają też inne niewiasty, które wczesnym rankiem udały się do grobu. Nie musimy się jednak niepokoić tym faktem. Jan Ewangelista koncentruje naszą uwagę jedynie na Marii Magdalenie. Robi to świadomie, ale pozostawia nam w tekście sygnał nas uspokajający. On posiada historyczną wiedzę o pozostałych kobietach. To przecież z ust Marii Magdaleny słyszymy w naszej Ewangelii: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Nie wiemy. Maria Magdalena używa tu liczby mnogiej, wskazuje dyskretnie na inne niewiasty. na jawny ślad innej tradycji, znanej synoptykom, to znaczy ewangeliście Mateuszowi i Łukaszowi, innej tradycji mówiącej o kilku niewiastach. Połączmy dwie informacje z pierwszej sceny. Ewangelista podkreśla, iż wydarzenie ma miejsce wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Wczesny ranek, drodzy, to godzina, w której ciemność miesza się już powoli ze światłem. Słońce oświeca niebo, lecz nie pokazuje się jeszcze nad ziemią. Jest to obraz wewnętrznej sytuacji Marii Magdaleny. Światło zmartwychwstałego Jezusa jeszcze nie dotarło do jej serca. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa nie dotarła jeszcze do jej serca. Ewangelista Jan podkreśla: zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Nie potrafi jednak wyjść poza ramy ludzkiej tylko logiki. Jeśli grób jest otwarty, to znaczy, że ktoś zabrał zwłoki Jezusa. Chociaż umysł Marii pozostaje jeszcze w ciemności, to jednak czytelnik Ewangelii Jana może w jej słowach dostrzec pewną szczelinę, przez którą może wejść światło. Zauważmy proszę, Maria Magdalena nie mówi: zabrano ciało Jezusa. Maria Magdalena mówi: zabrano Pana, to znaczy w języku greckim Kyriosa. Mimochodem mówi o Jezusie jako Panu, to znaczy o Jezusie jako kimś żyjącym. Na razie jednak pozostaje jeszcze w ciemności. Na scenę zatem wkraczają dwaj uczniowie, stwierdzają fakt pustego grobu, zobaczyli śmiertelne płótna Jezusa. Drodzy, powinien nas zastanowić fakt, dlaczego umiłowany uczeń, choć pierwszy dobiega do grobu, to pierwszeństwo wejścia pozostawia Piotrowi. Już w tym szczególe trzeba nam widzieć podkreślenie znaczenia roli i miejsca Piotra w gronie uczniów, w kościele. Wracając jednak do tekstu, ewangelista Jan mówi trzykrotnie o różnym spojrzeniu na pusty grób. Język grecki używa tutaj trzech różnych czasowników. Warto na nie zwrócić uwagę. Kiedy opowiada o Marii Magdalenie, która zobaczyła, pamiętamy, odsunięty kamień, używa słowa greckiego blepo, to znaczy patrzeć. Kiedy mówi o tym, jak Piotr wchodzi do grobu i uważnie przypatruje się leżącym płótnom, ewangelista Jan używa słowa greckiego czasownika teorein. Kiedy wreszcie mówi o spojrzeniu umiłowanego ucznia, który za świętym Piotrem wszedł do grobu, mówi, że zobaczył, używa tutaj czasownika greckiego orao, i że w konsekwencji tego widzenia uwierzył. Zapytajmy, dlaczego tak właśnie? Dlaczego takie różnice w opisywaniu ludzkiego spojrzenia na fakt pustego grobu Jezusa? Ewangelista Jan opisuje nam drogę wiary. Spojrzenie Marii Magdaleny jest pośpieszne, zewnętrzne. Ono nasuwa najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia pustego grobu w zwykłym, ludzkim sposobie myślenia. Zwłoki Jezusa zostały wykradzione. Spojrzenie Piotra jest bardziej wewnętrzne i uważne. Jest to spojrzenie, które zauważa płótno i złożoną chustę, ale spojrzenie, które nie potrafi znaleźć jeszcze odpowiedzi. Natomiast spojrzenie umiłowanego ucznia idzie dalej. Widok płócień i chusty jest dla tego spojrzenia wskazówką, znakiem, śladem. On nie widzi jeszcze zmartwychwstałego, ale dostrzega jego ślad. Widzi tylko ślad zmartwychwstania i to mu już wystarcza, aby uwierzyć w zmartwychwstanie, które Jezus przecież zapowiedział. Zauważmy proszę, wiara umiłowanego ucznia jest podobna do naszej. Nie opiera się na widzeniu, ale na znakach. Bo to miłość do Jezusa otwiera oczy. Maria Magdalena spotka zmartwychwstałego, ale będzie miała trudność z rozpoznaniem go. Dopiero po słowie, dzięki słowu Jezusa, będzie to możliwe. To ważna dla nas także wskazówka. Pierwsze czytanie, drodzy radiosłuchacze, dzisiejszej niedzieli pochodzi z Księgi Dziejów Apostolskich. Jest to 10 rozdział, werset 34a i wersety od 37 do 43. Rozdział 10, werset 34a i wersety 37 do 43. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Dzieje apostolskie pokazują nam dzisiaj Piotra kaznodzieje, Piotra głoszącego słowa, Piotra głoszącego kerygmat o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czytamy właściwie dzisiaj o wydarzeniu, które jest przełomowe w Kościele, o wydarzeniu otwarcia się Kościoła na nowe horyzonty, na ewangelizację pogan. Przypomnijmy krótko kontekst tego fragmentu. Jesteśmy razem z Piotrem w Cezarei, w domu poganina Korneliusza. Korneliusz posyła po Piotra, jest to owoc jego modlitwy. Korneliusz chce spotkać się z Piotrem, ma wewnętrzne pragnienie przyjęcia słowa Piotra. Kiedy Piotr je głosi kerygmat o Jezusie, to Duch Święty zstępuje na wszystkich zebranych i ma tu miejsce, drodzy, nowa pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego na pogan. Zwróćmy proszę uwagę na to, co mówi Piotr. Przekonuje się, mówi Piotr, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Otóż przełomu, który dokona się za chwilę w Kościele, ma najpierw miejsce w sercu Piotra. Bo Kościół to zawsze konkretne serce, konkretne osoby, konkretne historie życia. Piotr mówi z wewnętrznym przekonaniem: w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Piotr rozumie, że Ewangelia przekracza granice Izraela. Piotr rozumie, że Ewangelia jest dla wszystkich. W świetle słowa Jezusa, w świetle osobistego doświadczenia Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, w świetle doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym, który, jak czytamy w wersecie 43, odpuszcza grzechy, Piotr ma to osobiste doświadczenie. W świetle tego wszystkiego Piotr staje się odważny. Staje się przekonywującym głosicielem słowa, głosicielem prawdy o Jezusie Chrystusie. I proszę zauważmy, gdy apostoł głosi słowo, wtedy przychodzi Duch Święty. Wtedy na wszystkich zebranych zsyła Bóg Ducha Świętego. I znowu doświadczamy, spotykamy moc zmartwychwstałego, moc zmartwychwstałego, która objawia się w słowie, tym razem głoszonym przez apostołów. Moc zmartwychwstałego, która w osobie Ducha Świętego zsyłana jest na wszystkich, którzy słuchają kerygmatu głoszonego w Kościele przez świadków. Święty Piotr mówi: Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Pokazuje, jakże wielkie ma serce Bóg. Dla Boga nie istnieją podziały między ludami a narodami, językami a grupami etnicznymi. Dla Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi o równej godności. W Jerozolimie pierwsi chrześcijanie z trudem pojmowali tę otwartą i uniwersalną mentalność. Wywodząc się z tego samego ludu, świadomego, że jest ludem wybranym, mieli trudność w nawiązaniu relacji prawdziwego braterstwa z członkami innych narodów. Gdy dotarła zatem do nich wieść, że w Cezarei Piotr wszedł do domu Korneliusza, urzędnika rzymskiego, cudzoziemca, zgorszyli się. Żadnych powiązań z cudzoziemcami. Ale dla Boga nikt nie jest cudzoziemcem. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg kocha wszystkich bez różnicy. Właśnie to potwierdził Piotr wobec rzymskiego żołnierza, przezwyciężając uprzedzenia, które trzymały go z dala od osób należących do innych narodów. Jeśli Bóg tak czyni, również my, Jego dzieci, tak jak On, powinniśmy szeroko otworzyć serce, przełamać wszystkie ograniczenia, wyzwolić się z każdego zniewalającego uzależnienia. Trzecie czytanie pochodzi z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Czytamy trzeci rozdział, wersety od 1 do 4. Otwórzmy naszą Biblię na liście do Kolosan, poszukajmy rozdziału 3 i czytamy wersety od 1 do 4. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Te słowa, które święty Paweł kieruje do Kolosan, mówią nam, drodzy, o istnieniu świata, gdzie króluje prawdziwa miłość, pełna wspólnota, sprawiedliwość, pokój, świętość i radość. Jest to świat, do którego grzech i zepsucie nie mają dostępu. Świat, gdzie wola Ojca jest doskonale spełniona. Jest to świat, do którego należy Jezus. Jest to świat, który On otworzył przed nami swoim zmartwychwstaniem, przeszedłszy ciężką próbę męki. Do tego Chrystusowego świata jesteśmy nie tylko wezwani, ale przez chrzest już do Niego należymy. Święty Paweł wie jednak, że chociaż jesteśmy ochrzczeni, a więc zmartwychwstali z Jezusem, to obecność w świecie naraża nas na tysiące niebezpieczeństw, pokus, a zwłaszcza na przywiązania, jakim nieuchronnie ulegamy, jeśli sercem nie trwamy w Bogu i Jego nauce. Przywiązania te mogą dotyczyć rzeczy, osób lub nas samych, naszych przekonań, zdrowia, czasu, odpoczynku, nauki, pracy, krewnych, dobrego samopoczucia czy satysfakcji. Wszystko to nie jest Bogiem. Nie powinno więc zajmować w sercu naszym pierwszego miejsca. Dlatego właśnie święty Paweł nas zachęca. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Czym jest to, co w górze, do którego wzywa nas święty Paweł? Są to wartości, które Jezus przyniósł na ziemię i które wyróżniają Jego uczniów. Miłość, zgoda, pokój, przebaczenie, prawość, czystość, uczciwość, sprawiedliwość. Są to wszystkie cnoty i bogactwa, które przynosi Ewangelia. Z nimi i dzięki nim chrześcijanie trwają w tej prawdzie, że wraz z Chrystusem powstali z martwych. Trwają w prawdzie swojego istnienia. Wraz z Chrystusem powstali z martwych. Dzięki nim, tym wartościom, stają się uodpornieni na wpływ świata, na pożądliwość ciała, na szatana. Na czym jednak polega w codziennym życiu owo szukanie tego, co w górze? I jak to sprawić, by nasze serce było zakotwiczone w niebie, chociaż żyjemy pośród świata? Pozwólmy, by prowadziły nas myśli i dążenia Jezusa. Jego wewnętrzne spojrzenie było zawsze skierowane na Ojca, a Jego życie w każdej chwili odzwierciedlało prawo nieba, czyli prawo miłości. A ponieważ to wszystko nie jest po ludzku łatwe, a nawet czasem wydaje się niemożliwe, konieczne będzie kierować wzrok ku górze i prosić zmartwychwstałego o pomoc, której z pewnością nam nie odmówi. Wtedy patrząc na to, co w górze, by żyć nim tu na ziemi, przyniesiemy Królestwo Niebieskie w ten mniejszy lub większy kawałek świata, który Pan nam powierzył.